Tekst stanowi głęboką reinterpretację koncepcji psychosfery Melanie Challenger. Proponuje przejście od redukcjonistycznego rozumienia życia jako zapisu genetycznego ku wizji planety jako pluralistycznej sieci autonomicznych centrów sprawstwa. Autor stawia tezę, że życie należy pojmować jako ucieleśnioną organizację, która aktywnie podtrzymuje własne warunki trwania, tak zwany conatus. Tworzy ona niezliczone i unikalne perspektywy doświadczania świata, Umwelten. W przeciwieństwie do wizji noosfery czy Gai, psychosfera nie jest jednolitym superorganizmem, lecz tyglem niezależnych podmiotowości. To przesunięcie ontologiczne wymusza radykalną zmianę w etyce. Skoro każda forma życia posiada własne dlaczego i biologiczną wolność, ludzka dominacja technologiczna, od bioinżynierii CRISPR po przekształcenia ekosystemów, nie może być traktowana jako zarządzanie zasobami. To ingerencja w cudze sprawstwo. W konsekwencji najwyższą formą ludzkiej inteligencji staje się niezdolność do manipulacji materią, lecz świadome samoograniczenie i odpowiedzialność proporcjonalna do posiadanej mocy. Stanowi to fundament nowej etyki organizmu oraz koncepcji dobra wspólnego. Psychosfera to planeta utkana z cudzych dlaczego. Melanie Challenger prowadzą nas od wnętrza organizmu, jego homeostazy i pamięci, ku perspektywie planetarnej. Psychosfera nie jest jednak jednym wielkim podmiotem, lecz przestrzenią współistnienia niezliczonych podmiotowości. To tygiel sprawstw, a nie superorganizm w stylu Gai. Ziemia nie posiada jednej błony ani jednego układu interesów. Jest raczej sumą istot, dla których coś jest pokarmem lub trucizną. Ich działania tworzą skutki geologiczne, których nikt nie zamierzał. Życie nie jest tu dekoracją, lecz potężnym czynnikiem zmieniającym materię planety. Robert Hazen wprowadził koncepcję ewolucji mineralnej, wskazując, że życie bezpośrednio kształtuje różnorodność minerałów Ziemi. Najbardziej spektakularnym przykładem jest wzrost dostępności tlenu. Efekt metabolizmu organizmów fotosyntetyzujących. Życie wyrzeźbiło martwą materię planety, choć bez żadnego nadrzędnego celu. To sprawstwo bez świadomości rezultatu. Tu pojawia się spinozjański conatus, konstytutywna tendencja bytu do trwania w swoim istnieniu. Psychosfera jest zatem planetą niezliczonych centrów trwania, gdzie autonomia biologiczna okazuje się zależnością uporządkowaną. Teilhard de Chardin i pokusa noosfery. W jego ujęciu ewolucja dąży do punktu omega, wizji pociągającej w dobie internetu. Challenger jednak nie ufa tej koncepcji. Odrzuca hierarchię, w której materia jest na dole, a duch na górze. Biologia to nie drabina awansu, lecz rozgałęzione strategie. Boasmi. Ziemia nie jest cenna przez internet, lecz przez różnorodność sposobów bycia żywym. Współczesna noosfera grozi self-mimicry, zapętleniem w symulakrach i obrazach, które wypierają kontakt z rzeczywistością. Psychosfera ma to odwrócić, przypomnieć o świecie poza ludzkim symbolem. Haft postrzega technikę jako system wielkoskalowy, w którym ludzie są jednocześnie twórcami i elementami infrastruktury. To nieświadomy organizm, lecz emergentna dynamika, której nie kontroluje żaden człowiek. Technosfera nie musi być żywa, by wymuszać własne podtrzymanie. Tworzy presje ograniczające nasze decyzje, zacierając granice między organizmem a artefaktem. Antropocen to odwrócona konstrukcja niszy. Człowiek różni się od bobra czy koralowca skalą i tempem zmian. Technosfera nie jest warstwą lakieru. Ona przenika biosferę. Współczesna wiedza o naturze stała się potęgą przekształcania przyrody. Jednak każda taka ingerencja uderza w cudze Umwelten. Kluczowy staje się Hans Jonas, dla którego odpowiedzialność rośnie wraz z posiadaną mocą. Odpowiedzialność musi obejmować także przyszłe możliwości życia pozaludzkiego. W przypadku technologii CRISPR, głębokie ingerencje genetyczne mogą być traktowane jako naruszenie integralności żywej formy. Należy jednak odróżnić typy tych ingerencji. Edycja komórek pacjenta w celu leczenia ciężkiej choroby ma inny profil moralny niż modyfikacje dziedziczne. To nie jest abstrakcyjna kolonizacja życia, lecz próba modyfikacji komórek w celu uśmierzenia cierpienia. Genom nie jest świętym tekstem ani nietykalną esencją. Prawdziwy problem bioinżynierii brzmi inaczej. Jak zmiana oddziałuje na system i czy respektuje dobro podmiotu? Inaczej wygląda terapia somatyczna, a inaczej modyfikacje dziedziczne, tak zwane gene drive. Im bardziej ingerencja wykracza poza jeden organizm, tym większy ciężar kontroli jest niezbędny. To tutaj argumentacja Challenger jest najsilniejsza. Gdy technologia zmienia reguły dziedziczenia w populacji, metafora leczenia pacjenta ustępuje myśleniu ekologicznemu. Decyzja dotyczy bowiem trajektorii przyszłych pokoleń oraz ich relacji z innymi gatunkami. Świadczy o tym postawa Światowej Organizacji Zdrowia, która podkreśla potrzebę nadzoru i odpowiedzialności. Precyzyjne rozpoznanie sekwencji DNA nie gwarantuje przewidywalnego wyniku biologicznego. Precyzja narzędzia to nie to samo, co przewidywalność systemu. Technologia rodzi obowiązek wobec skutków, które wywołaliśmy. Moralna różnica nie przebiega prosto między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. Musi ona dotyczyć mocy, skali, cierpienia oraz jakości wiedzy o skutkach. To etyka wymagająca, ale zgodna z pluralizmem biologii. Ochrona ekosystemu bywa w konflikcie z dobrem jednostki. Psychosfera nie daje gotowego algorytmu moralnego, wymusza rachunek całości. Pomostem ku wolności jest koncepcja constraint-based causality. Wolność to organizacja, która ogranicza procesy fizyczne dla dobra systemu. To podejście pozwala inaczej spojrzeć na ochronę środowiska. Biologiczna wolność to posiadanie przestrzeni realnych alternatyw w ramach własnej formy życia. Korytarz migracyjny umożliwia korzystanie z repertuaru działań, zatem jego ochrona to zachowanie wolności sensorycznej i fizycznej. Można pozostawić zwierzę w spokoju, a jednocześnie odebrać mu środowisko niezbędne do realizacji jego działań. Wolność biologiczna jest materialna i zależy od warunków ekologicznych. Człowiek wprowadził nową asymetrię, gdyż dzięki technologii może ingerować w krajobraz i klimat, w skali niedostępnej innym gatunkom. Odpowiedzialność jest odpowiedzią na nierówność sprawstwa. Kto posiada większą moc skutków, posiada większy obowiązek przewidywania konsekwencji. Aby porzucić pychę antropocentryzmu, musimy uznać ludzką zdolność do świadomego samoograniczenia. Wyjątkowość nie musi oznaczać supremacji, może oznaczać odpowiedzialność. Psychosfera nie jest rajem, to przestrzeń pasożytnictwa, głodu i drapieżnictwa. Współzależność nie oznacza harmonii. Symbioza współistnieje tu z eksploatacją. Koncepcja Challenger nie czyni z przyrody wzorca moralnego, lecz ukazuje wielość punktów odniesienia poza człowiekiem. Wystarczy uznać, że świat zamieszkują byty, dla których coś może być dobre lub złe. To odbiera człowiekowi monopol na posiadanie własnego świata. Mineralogia Hazena ukazuje paradoks, że to, co martwe, może świadczyć o dawnych procesach biologicznych. Współewolucja geosfery i biosfery zmieniła chemię planety. Życie fundamentalnie przekształca materię. Czas przesłuchać koncepcję Melanie Challenger. Czy nie nazywa sprawstwem zbyt wielu procesów? Czy inteligencja wymaga życia? I czy biologiczne dobro organizmu nakłada na człowieka moralny obowiązek jego respektowania? Myśl Fundacji Dobre Państwo będzie procesem filozoficznym przeciw Challenger. Ile teleologii może unieść współczesna biologia? Nadszedł moment niewygodny, lecz konieczny. Pytanie brzmi, czy z faktu złożoności organizmów rzeczywiście wynika ontologia sprawstwa, którą autorka nazywa imieniem psyche. Challenger nie proponuje klasycznego witalizmu. Jej intuicja jest subtelniejsza, pewne układy materialne osiągają taki poziom organizacji, że procesy fizyczne zaczynają zachodzić w celu utrzymania struktury. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy język regulacji zaczyna płynnie przechodzić w pojęcie celu interesu, a wreszcie psychiki. Challenger próbuje odzyskać mocniejsze telos, twierdząc, że organizacja życia wytwarza realny układ norm. Może mówić o immanentnej normatywności organizmu, ale nie może z tego automatycznie wyprowadzać intencji w sensie psychologicznym. Pozostaje drugi zarzut, czy termostat jest już małym podmiotem. Challenger odpowiada na to stanowczo. Termostat nie naprawia swojego czujnika i co najważniejsze, nie istnieje dla niego stan biologicznej katastrofy wynikający z jego własnej organizacji. Współczesne prace nad biologiczną agenci wskazują, że kombinacja domkniętości organizacyjnej i ucieleśnionych warunków funkcjonowania to kluczowa różnica między autonomicznym sprawstwem a zwykłą kontrolą cybernetyczną. Silniejszym kryterium jest sprzężenie działania z możliwością dalszego istnienia systemu jako całości. Kolejny zarzut dotyczy inflacji pojęcia inteligencji. Jeśli każdą skuteczną adaptację nazwiemy inteligencją, słowo to traci funkcję różnicującą. Rozwiązaniem jest rozwarstwienie tego pojęcia na kompetencję adaptacyjną, uczenie i pamięć, oraz planowanie i metapoznanie. Sprawstwo nie jest świadomością. Organizm może unikać uszkodzeń i zapamiętywać stres, a mimo to nic nie odczuwać. Sprawstwo funkcjonalne nie jest dowodem świadomości. To jedna z najważniejszych granic, które muszą pozostać narysowane grubą linią. Piąty zarzut dotyczy ryzyka stworzenia nowego monarchy. Krytyka geocentryzmu to silny punkt Alive. Autor odrzuca metaforę maszyn przetrwania na rzecz ucieleśnionej całości. Współczesna biologia wskazuje na wielokierunkowe relacje między genami a organizmem. Lepsza metafora w ogóle nie ma tronu. Biologia to system wielopoziomowy. Genom jest niezbędny, lecz nie wszechwładny. Szósty zarzut dotyczy rozszerzonej syntezy ewolucyjnej, która rozszerza zakres wyjaśnień, ale nie eliminuje mutacji ani selekcji. Organizm poprzez metabolizm zmienia środowisko, a to wpływa na późniejsze presje selekcyjne. Podważa to obraz środowiska jako nieruchomego sita. Nie oznacza to jednak świadomego projektowania ewolucji. Kolejny problem to przejście od biologii do etyki. Z faktu, że coś jest, nie wynika automatycznie, że tak być powinno. Biocentryzm Paula Taylora to propozycja etyczna, a nie wynik eksperymentu. Psychosfera jako pojęcie filozoficzne przypomina, że biosfera to nie tylko biomasa, lecz sprawcze centra. Jednak jako termin naukowy jest problematyczna, gdyż nie posiada jednostki pomiaru ani operacjonalizacji. Humanistyka zmienia naukę poprzez zmianę kategorii postrzegania przedmiotu, zanim powstaną nowe metody pomiaru. Kolejny zarzut dotyczy szowinizmu biologicznego. System obliczeniowy może wykonywać zadanie, lecz nie dowodzi to, że posiada ono znaczenie dla systemu, gdyż brakuje mu ucieleśnionego metabolizmu i potrzeby przetrwania. Nie mamy prawa z inteligentnego zachowania automatycznie wnioskować o psychę, co jest wyrazem epistemologicznej ostrożności. Jeśli genom nie jest istotą organizmu, zmiana sekwencji DNA nie może być automatycznie zbezczeszczeniem esencji. Pokora wobec organizmu nie jest zakazem technologii, lecz zakazem mylenia możliwości ingerencji z pełnią zrozumienia jej konsekwencji. Redukcjonizm metodologiczny nie może stać się ontologią świata. Opis neuronów nie jest jeszcze teorią doświadczenia, a równanie populacyjne nie jest biografią zwierzęcia. Najważniejszym zwycięstwem Challenger pozostaje fakt, że jego intuicja współbrzmi ze współczesną teorią biologiczną. Organizm nie jest już biernym opakowaniem genotypu. Plastyczność czy systemowe własności organizacji stały się standardem badań. Publikacje z lat 2024 do 2026 próbują formułować naturalistyczne kryteria autonomii oraz teleologiczności organizacyjnej. Twierdzi słusznie, że życie posiada autonomię niewyczerpywalną przez opis maszyny. Jednak argumentacja słabnie, gdy regulację nazywa wolnością, a bioelektryk uczuciem. To płodne metafory, ale nie wnioski eksperymentalne. Teleologia nie jest kosmicznym planem, lecz wewnętrzną kierunkowością biologii. Życie jest materią, która w szczególny sposób organizuje przyczynowość wokół warunków własnej kontynuacji. Z tej właściwości wyłaniają się regulacja i agenci. Współczesna biologia wykorzystuje pojęcie closure o constraints do opisu układów, w których ograniczenia wzajemnie się podtrzymują. W tej perspektywie arystotelesowska psyche to nie odrębna substancja, lecz próba nazwania autonomii i wielopoziomowej zależności przyczynowej. Denis Noble sformułował zasadę biologicznej relatywności, twierdząc, że nie istnieje jeden uprzywilejowany poziom sterowania. Życie to proces, a nie tylko stan materii. Stabilność organizmu polega na odtwarzaniu własnych warunków trwania poprzez homeostazę i allostazę. Na tym poziomie rodzi się biologiczny sens pojęć korzystne i szkodliwe. To nie dobro moralne, lecz normatywność funkcjonalna. Sens wyłania się z relacji między bodźcem a organizacją systemu. Należy zachować ścisłą hierarchię. Normatywność biologiczna poprzedza sensoryczność, ta nie jest tożsama z sentiency, a sentiency nie oznacza samoświadomości. Extended Evolutionary Synthesis pokazuje, że relacja ze środowiskiem jest dwukierunkowa. Psychosfera może być wartościową kategorią filozoficzną jako przestrzeń sprawczych organizmów. Etyka zaczyna się tam, gdzie biologia przestaje wystarczać. Z biologicznego stwierdzenia, że coś jest dobre dla organizmu, nie wynika moralny nakaz, byśmy mieli to zapewnić. Ostrzeżenie Hume'a przed przejściem od stwierdzenia faktu do określenia powinności pozostaje w pełnej mocy. Biologia dostarcza faktów, lecz etyka musi uzasadnić reguły rozstrzygania konfliktów wartości. Dlatego najważniejszą konsekwencją jest zakaz przedwczesnej instrumentalizacji. W sporze o edycję genomu przechodzimy od romantycznego zakazu ku naukowej zasadzie proporcjonalności. Etycznym problemem nie jest sam fakt ingerencji w DNA, lecz cel, skala i przewidywalność skutków. Naukowa ostrożność wobec bioinżynierii nie jest sentymentalizmem, lecz konsekwencją wiedzy o układach wielopoziomowych. Państwo nie jest organizmem posiadającym obywateli, jest instytucją ustanowioną przez i dla osób, które nigdy nie tracą swojej podmiotowości. Praworządne państwo nie może uznać osoby za tkankę do poświęcenia. Biologia dostarcza polityce cennych intuicji. Złożone systemy nie działają poprzez maksymalizację jednego parametru. Funkcja rodzi się z koordynacji i dostosowania. To przestroga przed polityką jednego wskaźnika. Dobro wspólne to architektura funkcjonalnych kompromisów. W tym ujęciu dobro wspólne oznacza układ instytucji, który zwiększa realną zdolność ludzi do działania według własnych celów. Państwo staje się twórcą infrastruktury sprawstwa. Wolność wymaga takich więzi instytucjonalnych, które chronią człowieka przed arbitralnością. Dobre państwo nie jest państwem nieomylnym. Jest systemem posiadającym procedury umożliwiające naprawę błędów bez konieczności katastrofy systemowej. To tutaj nauka i filozofia instytucji spotykają się w sposób najbardziej produktywny. W epoce nadprodukcji informacji największym deficytem nie jest dostęp do tekstu, lecz architektura wiarygodnej orientacji w wiedzy. Przykładem takiej infrastruktury intelektualnej jest szkatułka kosztowności Fundacji Dobre Państwo, tak zwany polski smart tank. To systemowe podejście, gdzie materiały są powiązane z autorami i rozbudowanym tagowaniem pojęciowym. Profesjonalizm smart tanku nie polega na produkowaniu opinii, lecz na organizowaniu łańcucha: inspiracja, rekonstrukcja, krytyka i zastosowanie. Jeśli smart tank ma służyć dobru wspólnemu, jego przewagą powinna być kompetencja w pokazywaniu, jak zbudowano pytanie i gdzie kończy się pewność. Artykuł o Melanie Challenger wpisuje się w metodę szkatułki. Dzieło Alive traktujemy tu jako źródło architektury problemów. Pojęcia takie jak psyche, teleologia czy nich construction zestawiono z myślą Arystotelesa, Kanta i Spinozy oraz ze współczesną neurobiologią. Metoda profesjonalnego smart tanku polega na tym, by taką inspirację przetestować i wydobyć z niej praktyczne zastosowania instytucjonalne. Wiedza ma być ekosystemem, a nie kolekcją cytatów. Szkatułka kosztowności jest więc mapą dziedzictwa intelektualnego. Profesjonalizm tego przedsięwzięcia to procedura obejmująca rekonstrukcję tez i konfrontację z aktualną wiedzą, by przełożyć wyniki na problem dobra wspólnego. Tak powstaje wiedza zdolna do dalszego użycia. Jednostka nie może być redukowana do potrzeb państwa, a gospodarka do wskaźnika produktywności. Systemy te oddziałują na siebie nawzajem. Zasada no privileged level o causation niesie przestrogę. Rozwiązanie na jednym poziomie może generować koszty na innym. Człowiek nie jest koroną ewolucji, lecz organizmem zdolnym do modyfikowania biosfery. Ta asymetria mocy zwiększa jego odpowiedzialność. Prawdziwe sprawstwo to świadome samoograniczenie, zdolność poddania działania zasadzie. Życie przejawia się jako organizacja relacji. Podobnie wiedza wymaga architektury pozwalającej rozpoznać źródła i hierarchię dowodów. Dlatego szkatułka kosztowności to system organizujący pamięć intelektualną wokół problemów istotnych dla państwa i człowieka. Zasługuje ona na miano smart tanku, który łączy zasoby i projektuje treść tak, aby mogła być ponownie wykorzystywana. Humanistyka wnosi pytanie o powinność. Państwo, nauka i kultura wiedzy mają wspólne zadanie podtrzymywać możliwości, a nie maksymalizować pojedyncze rezultaty. Szkatułka kosztowności Fundacji Dobre Państwo wpisuje się w ten paradygmat poprzez przechowywanie nie tylko odpowiedzi, ale także ich źródeł sporów i dróg dojścia do wniosków. Projekt Alive nie może pytać tylko o to, czy coś jest żywe. Nauka i filozofia muszą badać strukturę organizmu oraz moralne znaczenie tych faktów. Kluczowe są instytucje, które pozwolą nam działać odpowiedzialnie. To architektura rozumienia, gdzie klasyka spotyka współczesną naukę. Tak tworzymy świat, w którym rozumność oznacza odpowiedzialność. Ostatecznie pytanie o to, czy dana istota jest żywa, musi ustąpić miejsca pytaniu o to, jak stworzyć świat, w którym każda forma życia może zachować swoje wewnętrzne dlaczego. Prawdziwym sprawstwem człowieka nie jest bowiem potęga technicznej ingerencji, lecz zdolność do powstrzymania się przed nią, w imię cudzej autonomii. Czy jesteśmy zatem gotowi uznać, że nasza wyjątkowość jako gatunku mierzy się nie stopniem panowania nad naturą, lecz odwagą przyjęcia odpowiedzialności za to? czego nie potrafimy całkowicie kontrolować?